Kopaliska archeologiczne prowadzone na Bliskim Wschodzie wydobyły na światło dzienne ruiny wielu budowli, dla których prototypem mogła być biblijna wieża Babel. Otóż budowle te, zwane cikkuratami, stawiane były po to, aby uczcić dawnych bogów mezopotamskich, babilońskich, chaldejskich. Święty Łukasz, relacjonując wydarzenie zesłania Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich, nawiązuje do biblijnego opisu budowy wieży Babel. Łukasz konstruował to swoje opowiadanie na zasadzie kontrastu do starotestamentalnego mitu o budowie wieży Babel. Otóż budowniczowie tej wieży, choć początkowo mówili jednym językiem, nie mogli porozumieć się między sobą. Apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy odwrotnie, choć mówili różnymi językami, rozumieli się doskonale i byli rozumiani przez ludzi różnych języków. Dlaczego? Ludzie budujący wieżę Babel mówili: chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. A tymczasem apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy zapomnieli o sobie, ale głosili wielkie dzieła Boże. Nie myśleli o sobie, ale o wielkich dziełach, które Bóg dokonuje. I głosili je dzięki mocy otrzymanego Ducha Świętego. Bardzo gorąco witam dzisiejszego wieczoru wszystkich Państwa. Witam szczególnie ciepło w tym czasie, kiedy oczekujemy na Dzień Pięćdziesiątnicy. Oczekujemy na zesłanie Ducha Świętego, na ten boski wicher, który może ożywić nasze serca, który może delikatnie dotknąć najgłębszych pokładów naszego wnętrza, aby je przemienić, aby je uświęcić, aby nas przyprowadzić do Jezusa. W tym wielkim oczekiwaniu zatrzymajmy się, proszę Państwa, nad zapowiedzią Ducha Świętego i Jego zesłania, którą zawarł Jezus w Ewangelii Świętego Jana. W 16 rozdziale od 7 wiersza czytamy tam tak. Mówi Jezus: pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Proszę Państwa, w tych słowach sam Jezus wyznacza nam temat dzisiejszej refleksji zamkniętej w tryptyk. A mianowicie, pierwsza część tego tryptyku to Duch Święty przekonuje o grzechu. Druga przekonuje o sprawiedliwości. I trzecia wreszcie przekonuje o sądzie. Spróbujmy wgryźć się jakoś w ten tekst. Wydaje się on na początku troszkę trudny. Nie do końca rozumiemy logiczne przejścia pomiędzy tymi słowami Jezusa, pomiędzy zapowiedzią zesłania Ducha Świętego i tym, do czego Duch Święty ma nas przekonać. Dlatego w sposób systematyczny spróbujmy rozważyć poszczególne fragmenty tego tekstu. Duch Święty przekona nas o grzechu. I kontynuuje Jezus: o grzechu, bo nie wierzą we mnie. Otóż, proszę Państwa, wydaje się, że niewiara leży u korzenia, u źródła każdego grzechu. Dopiero gdy całym sercem uwierzymy w to, co dla nas uczynił Jezus, możemy pokonać grzech. Przekonała się o tym Maria Magdalena. Tak, Maria Magdalena przekonała się o tym, że zwrócenie się całym sercem, całym sobą do Jezusa może spowodować, że grzech pozostanie poza nami. Nazywam to prawdziwym nawróceniem Marii Magdaleny, bo utarło się przekonanie, że Maria Magdalena była cudzołożnicą, ale na to nie ma dowodów w Piśmie Świętym. Nie na tym pewnie polegało jej nawrócenie. Prawdziwe nawrócenie Marii Magdaleny dokonało się przy otwartym grobie zmartwychwstałego Chrystusa. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii Jana w 20 rozdziale od 11 wiersza. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli. Potem odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Na dźwięk swojego imienia Maria rozpoznała Jezusa. Ale proszę Państwa, w tym krótkim tekście uważny słuchacz bądź uważny czytelnik zwrócił uwagę na coś niezwykłego, a mianowicie na dwa obroty Marii Magdaleny. Dwukrotnie mowa jest o tym, że Maria się odwróciła. Zwróćmy uwagę. Maria odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Maria stoi twarzą przed grobem. Widzi pusty grób. Jezus stoi za nią. I pisze Jan Ewangelista: Maria odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie rozpoznała go, nie wiedziała, że to Jezus. I dopiero po chwili, na dźwięk imienia, Jezus rzekł do niej: Mario. I teraz uwaga, ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni. Jeśli ten pierwszy obrót byłby obrotem rzeczywiście o 180 stopni, tak że grób pozostał za jej plecami, a twarzą byłaby zwrócona do Jezusa, to bardzo dziwny wydawałby się ten drugi obrót, kiedy Jezus mówi: Mario, a ona znowu się odwraca do Jezusa plecami. Tak więc, proszę Państwa, wprawni egzegeci twierdzą, że ten pierwszy obrót nie był obrotem całego ciała Marii Magdaleny. Maria stała przed grobem i odwróciła tylko głowę, dlatego nie rozpoznała Jezusa. I dopiero na dźwięk swojego imienia obróciła całe swoje ciało. To jest ten drugi obrót. Zwróciła się twarzą do Jezusa, natomiast grób pozostał z tyłu. Czy to przypadek? Nie, proszę Państwa, bo grób jest symbolem grzechu, jest symbolem śmierci, jest symbolem tego, co złe. I na tym polega prawdziwe nawrócenie Marii Magdaleny, że całą sobą, całą twarzą wpatruje się w Jezusa. Jeśli całą sobą zwracamy się ku Jezusa, to grób, śmierć, grzech pozostaje poza nami, pozostaje z tyłu. Patrząc na Zmartwychwstałego, Maria Magdalena pomyślała: to ogrodnik. A czy to przypadek? Oczywiście nie. Ewangelia Jana, jak wiemy, pełna jest symboliki. Ogród to również symbol. Jezus ukazuje się po swoim zmartwychwstaniu jako ogrodnik, bo chce oschłą i pozbawioną życia duszę zmienić w kwitnący ogród. Ta scena uświadamia nam, że życie bez Boga jest pustynią. Szarą, smutną, pustynią bez wody, bez życia. Pustynią, na której nikt już nie słyszy wołania człowieka. Pustynią, na której doskwiera samotność. Jezus zmartwychwstał właśnie po to, aby wyschłą i pustą duszę człowieka zamienić w kwitnący ogród. W ogród tętniący życiem, barwami, kolorami, zapachami. Gdy Maria Magdalena całą sobą zwróciła się ku Jezusowi, grób pozostał z tyłu. Można by biblijnymi słowami powiedzieć: to, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Maria Magdalena uwierzyła w zmartwychwstałego Jezusa. A przecież niewiara leży u korzeni każdego grzechu. Mówi Jezus: Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona was o grzechu. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. Podobne kłopoty z wiarą mieli tego samego wieczora zmartwychwstania, inni uczniowie Jezusa. Wiemy, że zamknęli się w wieczorniku z obawy przed Żydami, wciąż nie dowierzając w zmartwychwstanie. Jan Ewangelista w 20 rozdziale 19 wierszu notuje: wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam.
Serca napełni miłością, Duchu Święty.
Namalował kiedyś obraz, w którego centrum znajdują się drzwi. Myślę, że wszyscy znamy ten obraz. Po jednej stronie stoi Jezus, po drugiej stronie stoi człowiek. Z zewnętrznej strony tych drzwi, tam gdzie stoi Jezus, są one obrośnięte bluszczem, nie posiadają klamki, zawiasy są zardzewiałe, a Jezus po prostu stoi i puka. Sam nie może nacisnąć klamki, bo po tej stronie klamki nie ma. Decyzja więc, czy wejdzie do środka, czy nie, pozostaje w gestii tego, kto mieszka w domu. Tylko on może nacisnąć klamkę i otworzyć drzwi przed Jezusem. Taka właśnie jest wizja artysty. A tymczasem do wieczornika Jezus przychodzi pomimo drzwi zamkniętych. Czasem tak bywa, że człowiek sam nie jest w stanie otworzyć drzwi swojego serca. Niektórzy zostali zranieni przez życie i po prostu zamknęli się w sobie. Zamknęli się na ludzi, zamknęli się na przyjaźń, na miłość, na głęboką więź z innymi. Zamknęli się nawet na Boga. Żyją czasem w ciasnej skorupie strachu. Dokładnie tak jak apostołowie, których drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jeśli dzisiaj drzwi mojego serca są zamknięte z obawy, z lęku, ze strachu, to dobra nowina jest właśnie taka. Jezus może przyjść do mnie pomimo drzwi zamkniętych. Może wejść w moje serce z darem pokoju. Pokój wam, powiedział przecież do apostołów. Może także otworzyć te drzwi na zewnątrz, tak abym na nowo mógł zaufać ludziom, Bogu, abym uwierzył we własne siły, abym po prostu potrafił cieszyć się życiem. Przypomina mi się, proszę Państwa, na kanwie tego fragmentu Ewangelii Jana pewne wydarzenie dosyć zabawne, które miało miejsce w szkole, gdy uczyłem religii kilkanaście lat temu. Otóż, proszę Państwa, po przeczytaniu tego fragmentu, po przeczytaniu w szerszym kontekście również tego motywu, że Jezus, który przyszedł do apostołów pomimo drzwi zamkniętych, aby przekonać ich, że naprawdę ma ciało, jadł z nimi rybę, to po przeczytaniu tego tekstu pewna Kasia podniosła rękę, Kasia z drugiej klasy, która przygotowywała się do pierwszej Komunii Świętej, z zapytaniem: proszę księdza, a jeżeli Pan Jezus zjadł z apostołami rybę, a później wyszedł pomimo drzwi zamkniętych, to czy ta ryba została na ścianie, czy nie? Takie oto dylematy mają dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii Świętej. W każdym razie, proszę Państwa, dla nas ważne jest to, że Jezus może przechodzić pomimo drzwi zamkniętych i może te zamknięte drzwi otwierać na wiarę. bo Duch Święty, na którego czekamy, przekona nas o grzechu, bo, jak mówi Jezus, nie wierzą we mnie. Jak jeszcze Duch Święty przekonywał do wiary uczniów Jezusa w wieczór zmartwychwstania? Sięgnijmy teraz po fragment Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, od 13 wiersza. Czytamy tam opowieść o tym, jak dwóch spośród uczniów Jezusa wędrowało do Emaus. Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali. On zaś okazywał, jakoby miał iść dalej, lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, bo ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby pozostać z nimi. A gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go. Duch Święty przyszedł do uczniów z niezwykłym darem, darem otwartych oczu. Niekiedy, proszę Państwa, życie schodzi nam na marzeniach o tym, czego jeszcze nie mamy, albo na opłakiwaniu tego, czego już nie mamy. A myśmy się spodziewali, myśleli uczniowie zmierzający do Emaus. Tymczasem Duch Święty przekonuje nas, że dziś trzeba mieć oczy otwarte. Trzeba dostrzegać dobro i żyć pełnią życia. Przyszłości już nie ma. Nigdy do nas nie wróci. Jedyne, co możemy zrobić, to wyciągnąć z niej mądre wnioski i z całą ufnością złożyć w ręce kochającego nas Ojca. Przyszłości jeszcze nie ma. Nie wiemy, co nam przyniesie. Tak naprawdę przyjdzie do nas dopiero wtedy, gdy stanie się teraźniejszością. Liczy się więc chwila obecna. Liczy się nasze teraz. I nie chodzi tutaj o filozoficzne carpe diem, o to, by chwytać okazję, ale chodzi, proszę Państwa, o to, aby chwilę obecną, każdy dzień, dzień po dniu, przeżyć mądrze, przeżyć głęboko. Teraz trzeba nam mieć oczy szeroko otwarte, aby dostrzegać w życiu to, co dobre, by dostrzegać zmartwychwstałego w prostych gestach, tak jak uczniowie rozpoznali go po zwykłym łamaniu chleba i uwierzyli. A przecież to nie wiara leży u korzeni każdego grzechu. Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, mówi Jezus. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. Kontynuujmy, proszę Państwa, nasze rozważanie zapowiedzi zesłania Ducha Świętego. Drugi aspekt, do którego przekona uczniów, przekona nas Duch Święty, gdy przyjdzie, to sprawiedliwość. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Jezus wyjaśnia: o sprawiedliwości, bo ja idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Na pierwszy rzut oka, proszę Państwa, wydaje się to dziwne połączenie. Jaki ma związek to, że Jezus wstępuje do nieba, że idzie do Ojca, że zasiada po prawicy Ojca, ze sprawiedliwością, do której ma przekonać nas Duch Święty? Otóż, proszę Państwa, gdy Jezus wypowiada apostołom te słowa, dzieło usprawiedliwienia człowieka, którego Jezus tu na ziemi miał dokonać, po to przyszedł na ziemię przecież, nie jest jeszcze dokonane. Dzieło usprawiedliwienia, czyli odkupienia człowieka, nie jest dokonane. Dokona się ono dopiero wtedy w pełni, gdy Jezus zasiądzie po prawicy Ojca, czyli gdy Jezus umrze, zmartwychwstanie i odejdzie na prawicę Ojca. Wtedy w pełni możemy cieszyć się sprawiedliwością. Dlaczego? Dlatego, że gdy Jezus wstępuje na prawicę Boga, gdy zasiada po prawicy Ojca, to wówczas pod Jego stopami, jak wielokrotnie mówi święty Paweł, znajduje się wszystko. A skoro wszystko, to szatan, to grzech i śmierć. Te rzeczywistości zostały całkowicie pokonane i są podporządkowane Jezusowi. Każdy, kto uwierzy w Jezusa, może być usprawiedliwiony przed Bogiem. Popatrzmy choćby na fragment listu do Filipian. W drugim rozdziale od 9 wiersza Święty Paweł przekonuje adresatów. Bóg go, Jezusa, nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Otóż, gdy Jezus odszedł do Ojca, to szatan, to grzech zostały mu całkowicie poddane i każdy, kto w to uwierzy, może osiągnąć usprawiedliwienie. Ale proszę Państwa, nie wystarczy sama wiara w to, że Jezus pokonał szatana, grzech i śmierć i że skoro zasiadł najwyżej po prawicy Ojca, to wszystko inne jest mu poddane. wierzy, może osiągnąć usprawiedliwienie, ale to nie oznacza jeszcze zbawienia. Otóż kto wierzy w to, czego dokonał Jezus, ten postępuje sprawiedliwie. To prawda. Kto wierzy w to, czego dokonał Jezus, to jest to czyn dobry, jest to czyn sprawiedliwy, ale nie oznacza jeszcze, że ta osoba będzie zbawiona. Dlaczego? Dlatego, że tę swoją wiarę należy potwierdzić osobistym świadectwem. Świadectwem tak słowa, jak i czynu. I bardzo wyraźnie mówi o tym święty Paweł w liście do Rzymian, w 10 rozdziale od 9 wiersza. Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Porównajmy, proszę Państwa, to ostatnie zdanie, niezwykłe w swojej treści, do zapowiedzi Jezusa przyjścia Ducha Świętego. Z jednej strony Jezus mówi tak: Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona świat o sprawiedliwości, bo idę do Ojca i już mi nie ujrzycie. Moglibyśmy powiedzieć, przekona świat o usprawiedliwieniu, bo idę do Ojca i już mi nie ujrzycie. A w liście do Rzymian Paweł mówi, sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia. Jeśli wierzymy w to, że Jezus zasiadł po prawicy Ojca i wszystko jest Mu poddane, jesteśmy sprawiedliwi w tym naszym czynie, w tej naszej wierze. Ale dopiero wyznawanie jej ustami prowadzi do zbawienia, czyli świadectwo. I możemy rozszerzyć tutaj to sformułowanie wyznawanie ustami nie tylko na samo mówienie, na świadectwo słowa, ale przede wszystkim świadectwo życia. Bo czym jest świadectwo słowa, jeżeli życie nie potwierdza tego, co głosimy? Tak więc, proszę Państwa, to ten drugi aspekt zapowiedzi przyjścia Ducha Świętego. Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona nas o sprawiedliwości, bo Jezus wstępuje do nieba. A skoro wstępuje do nieba, to wszystko jest Mu poddane. I wreszcie aspekt trzeci. Mówi Jezus o Duchu Świętym, On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. O sądzie, bo władca tego świata już został osądzony, wyjaśnia Jezus. Kiedy? Na drzewie krzyża. Władca tego świata, szatan, został osądzony na drzewie krzyża. Proszę Państwa, w starożytnym świecie, i to nie tylko w tradycji rzymskiej, był zwyczaj organizowania takich triumfalnych pochodów. Wyobraźmy sobie choćby rok 586 przed Chrystusem, kiedy to babilońskie wojska Nabuchodonozora najechały na Jerozolimę, zburzyły świątynię, rozwaliły miejskie mury i wielu jeńców uprowadziło do niewoli w Babilonie. Ci jeńcy, Żydzi, Izraelici wędrowali do stolicy mocarstwa babilońskiego w bardzo smutnym korowodzie, w takim ciemnym pochodzie. Wiedziono tych jeńców w triumfie. Wchodzili ze spuszczonymi głowami, pewnie powiązani kajdanami, wchodzili do stolicy Babilonu. Wiedziono jeńców w triumfie, wystawiając ich na widowisko. Oto pokonani. A drugi, równie dramatyczny moment w historii Izraela to rok 70, kiedy to płonęła świątynia w Jerozolimie i rzymskie wojska pod wodzą Tytusa znowu wzięły kolejnych jeńców. Po pewnym czasie przywiedziono ich do Rzymu. Mamy w Rzymie jako pamiątkę po tamtym wydarzeniu łuk Tytusa, późniejszego cesarza. Wybudowano łuk Tytusa, łuk triumfalny i właśnie pod nim wchodził zwycięski dowódca wojsk i także tamtędy znowu wiedziono jeńców w triumfie, wystawiając ich na widowisko. Dlaczego o tym mówimy? Otóż dlatego, że takiego właśnie triumfalnego pochodu nawiązuje święty Paweł, kiedy Kolosanom oznajmia, co uczynił Jezus z szatanem i jego demonami. W drugim rozdziale, 15 wierszu listu do Kolosan, czytamy tak. Po rozbrojeniu zwierzchności i władz jawnie wystawił je na widowisko, powiódłszy je w triumfie. Zwierzchności i władze to moce ciemności, to szatan i jego demony. Gdy Jezus umarł na krzyżu, to co uczynił? Jawnie wystawił je na widowisko, powiódłszy je w triumfie. Jezus okazał się zwycięzcą. Jezus osądził szatana i szatan został całkowicie i definitywnie pokonany na drzewie krzyża. I proszę Państwa, ważne jest, aby zrozumieć ten delikatny moment, iż szatan już definitywnie, totalnie został pokonany przez Jezusa na drzewie krzyża, ale to zwycięstwo jeszcze nie w pełni się ujawniło. Jesteśmy więc tak jakby w okresie przejściowym. Często przychodzi mi na myśl to porównanie o zakończeniu II wojny światowej. Kiedy na początku maja, w pierwszych dniach maja zostaje podpisany akt definitywnej kapitulacji Niemiec, to choć Niemcy rzeczywiście przegrały już wojnę i definitywnie są narodem, który musiał podpisać kapitulację, to jednak niemieckie oddziały działające na przykład jeszcze na terenie Francji wciąż czyniły wiele zła do końca miesiąca maja. Wciąż zabijały ludność cywilną, wciąż ginęły kobiety, wciąż ginęły dzieci. Niemcy już przegrały wojnę, totalnie i definitywnie zostały pokonane, ale jeszcze czyniły wiele zła. Podobnie szatan już został pokonany przez Chrystusa, totalnie i definitywnie, bez odwrotu, ale jeszcze do momentu paruzji czyni zło na świecie. Tak więc zwycięstwo Chrystusa już się dokonało. Władca tego świata już został osądzony i skazany. Ale jeszcze zwycięstwo Chrystusa nie w pełni się ujawniło. Ujawni się dopiero wtedy, gdy Chrystus powtórnie przyjdzie w swojej chwale w dniu paruzji. Proszę Państwa, oczekujemy na zesłanie Ducha Świętego. To On, gdy przyjdzie, przekona nas o grzechu, u którego źródeł leży niewiara. To On, gdy przyjdzie, przekona nas o sprawiedliwości, bo gdy Jezus poszedł do Ojca, każdy może zostać usprawiedliwiony, kto w Niego wierzy. On także, gdy przyjdzie, przekona nas o tym, że szatan już został osądzony i już definitywnie został pokonany, choć jeszcze w pełni zwycięstwo Chrystusa się nie ujawniło. Ludzie budujący wieżę Babel mówili: chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. Natomiast apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy zapomnieli o sobie, ale głosili wielkie dzieła Boże. Głosili je dzięki mocy Ducha Świętego. Oto zadanie, które staje przed nami. Żegnając się z Państwem dzisiejszego wieczora, życzę, by wiatr Ducha Świętego poruszył w swojej delikatności najgłębsze zakamarki naszych serc. Również dzisiejszej nocy. Ksiądz Mariusz Rosik, szczęść Boże.